Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
15 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. W pierwszym w tym tygodniu otwartym mikrofonie Karol Kasprowiak będzie go realizował. Dziś arcyzłożony, arcytrudny i arcygorący temat. W ostatnich tygodniach powrócił bowiem temat reparacji wojennych oraz restytucji mienia pożydowskiego na podstawie amerykańskiej ustawy o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. Justice for Uncompensated Survivors, bardziej znanej jako ustawy 447. Według niektórych środowisk ustawa ta wymusi na władzach polskich masowe oddawanie majątku Żydom i organizacjom żydowskim, a dodatkowo przypisuje naszemu krajowi współodpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie w czasie II wojny światowej. W sobotę w Warszawie odbyła się nawet zorganizowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości manifestacja pod hasłem Marsz Stop 447, która zgromadziła kilka tysięcy osób. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówi, że restytucja mienia pożydowskiego na podstawie amerykańskiej ustawy 447 jest niemożliwa.
Polska za zbrodnie niemieckie nikomu niczego płacić nie będzie. Nie wykluczam, że będą rozwiązania legislacyjne w tej sprawie, ale wydaje mi się, że wokół tego histeria jest nadmierna. To jakieś wewnętrzne dyskusje w państwie amerykańskim na ten temat nie przekładają się przecież na prawo obowiązujące w skali międzynarodowej, a tym bardziej na prawo w Polsce. A zasada wynikająca jeszcze z prawa rzymskiego, że mienie bezspadkowe przypada skarbowi państwa, jest zasadą wszędzie obowiązującą. Nie widzę powodu, żeby gdzieś trzeba było, a zwłaszcza w Polsce, tworzyć wyjątek.
To nam należy zapłacić, to nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki miliardów euro czy dolarów, a może nawet więcej niż bilion, mówił z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas zeszłotygodniowego pikniku patriotycznego. Czy Polska ma jednak powody, by obawiać się ustawy 447? Jak z polskiej perspektywy najlepiej rozwiązać problem wzajemnych roszczeń wynikających z rozpoczętej przez Niemcy i Rosję przed 80 laty wojny?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Oraz jak zawsze na portalu społecznościowym Facebook. Jak Państwo słyszą, temat trudny, gorący, ale czy do końca znany, czy wiemy, o czym mówimy? Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się, witam Państwa.
Profesor Jarosław Macała, politolog. Panie profesorze, przygotowując się do tej audycji, postanowiłem sięgnąć do takiej podstawowej rzeczy, jaką jest akt 447 w wersji polskiej. Nie znalazłem. O czym to może świadczyć? Że źle szukałem, czy że jest tutaj, cała ta sprawa jest być może przedmiotem jakiejś manipulacji?
Urzędowo nie został przetłumaczony, co nie znaczy, że w różnych portalach nie ma tłumaczeń, przynajmniej części jego postanowień.
Ale taka sprawa, która rozgrzewa od kilku tygodni, już miesięcy, polską opinię publiczną, akt prawny, jest masa omówień, ale polskiej wersji brakuje. Czy pan zauważa coś niepokojącego wokół tego w dyskusji na ten temat?
Znaczy, myślę, że po pierwsze nie ma wątpliwości, że to jest jeden z leitmotivów kampanii wyborczej, a dyskusja, słowo dyskusja nie jest tu właściwe. Znaczy, wymogi kampanii narzucają hasłowy i taki emocjonalny stosunek do tego, co się głosi i robi, a sądzę, że ta ustawa, jej zapisy, jak pan mówił, ale także i konsekwencje wymagają jednak dyskusji w innych gremiach i jednak dyskusji osób, które mają o tym pojęcie i na tym się znają. Ja wiem, że można to politycznie dyskontować. Przed chwilą zresztą słuchacze słuchali wypowiedzi, które są, o których mówił pan redaktor, które były odtwarzane, które tego dowodzą, że jest to temat rozgrywany w kampanii wyborczej, ale jak sądzę, temat ważki, a więc wart dyskusji, która jednak jest wolna od tego typu emocjonalnych wystąpień albo od tego, żeby zyskać lub stracić głosy.
Czy ustawa 447 może rodzić dla Polski jakieś konsekwencje? No, nie mówmy już o ekonomicznych, ale mówmy o politycznych. Jak najlepiej w tym momencie Polska powinna tą sprawę rozegrać?
Jeżeli jeżeli mówimy o konsekwencje prawne, to oczywiście w tej ustawie nie ma słowa na ten temat, że ktoś ma jakieś, ona nie może być podstawą do żadnych roszczeń, więc poza tym kwestie dotyczące jej obowiązywania, bo to jest ustawa Kongresu, obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych, czy obowiązuje również w prawie międzynarodowym, wątpię, ale to jest pytanie do ekspertów, którzy się zajmują prawem międzynarodowym. Natomiast z tego, co słyszymy także i w Polsce, nie ma wątpliwości, że ona może rodzić, powtarzam, może pewne skutki polityczne. To znaczy, ponieważ Amerykanie, jak wszyscy wiedzą, są globalnym hegemonem, więc tego typu akty prawne, i to nie jest tylko przypadek tej ustawy, zdarzało to się wcześniej, mogą być wykorzystywane do nieformalnych nacisków na różne państwa, przez różne środowiska, i to, jak myślę, ten motyw jest również obecny w polskiej kampanii wyborczej czy eksponowany przez część środowisk politycznych. Znaczy ta obawa, że to może być wykorzystywane politycznie w relacjach polsko-amerykańskich, czy polsko-izraelskich.
Na ile w pana ocenie, panie profesorze, ta sprawa może mieć związek z coraz częściej podnoszoną w Polsce kwestią reparacji, jakich nasz kraj będzie oczekiwał od Niemiec? Raport w tej sprawie ma powstać prawdopodobnie przed 80. rocznicą wybuchu wojny. Na ile to wszystko łączyć należy ze sobą, czy też nie?
Znaczy, jeżeli chodzi o ustawę Kongresu, to moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego związku. No, jeżeli mówimy o związku, jeżeli ten związek istnieje, to on tylko istnieje w polskiej polityce. Wydaje mi się, znaczy, jeżeli już do kwestii reparacji, to w mojej ocenie jest to również podnoszone w tej rozgrywce politycznej. Szanse na ich uzyskanie są zerowe. I jak sądzę, ci, którzy wokół tego się kręcą, też mają taką świadomość, ale próbują na tym coś politycznie dyskontować. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jest to, że Polacy oczekiwaliby, jak sądzę, zwłaszcza ze strony Niemiec, bo o tym szczególnie mówimy tutaj, rekompensaty, ale w mojej ocenie, i nie tylko mojej, ludzi, którzy zajmują się prawem międzynarodowym, uzyskanie tego jest bardzo wątpliwe. Natomiast ja nie dostrzegam takiego związku logicznego między tymi dwoma zjawiskami, czyli tym podnoszonym postulatem, nie wiem jak to wyartykułować, reparacja, z drugiej strony tą groźbą, która jest przez wielu związana z ustawą 447. Ja nie widzę jungtim między tymi dwoma zjawiskami.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę i oddajemy już antenę otwartego mikrofonu naszym słuchaczom. A przypomnę, dziś rozmawiamy o amerykańskiej ustawie 447. No i pytamy państwa, jak w waszej ocenie może ona oddziaływać na naszą polską rzeczywistość. Czy Polska ma powody, by obawiać się konsekwencji ustawy 447? Jak z naszej perspektywy najlepiej rozwiązać problem wzajemnych roszczeń wynikających z rozpoczętej przez Niemcy i Rosję przed 80 laty wojny? Dzień dobry, mamy pierwszego słuchacza.
Dzień dobry. Właśnie zastanawiałem się, czy dzisiaj będzie ten temat podjęty. Jestem zaskoczony, że Radio Zachód wreszcie ten temat podjęło.
Jest pan zaskoczony, że wreszcie.
Nieobecności, ale tak się spodziewałem, że jeżeli będzie już w telewizji, no to Radio Zachód też się pojawi. No w telewizji było, co prawda niewiele, ale jednak coś tam było.
No dobrze, jest ten temat, znaczy nie będziemy o tym rozmawiać co tydzień, ale jest i proszę wykorzystać dobrze swoje 2 minuty.
Jasne. Ta ustawa 447, ona po prostu jakby powstała po to, żeby jakby przymuszać państwa, którym podlegają, czyli państwa Europy Środkowej, w tym Polski przede wszystkim, żeby stworzyć tak zwane ustawodawstwo właśnie pod to, aby te roszczenia bezpodstawne, czyli bezdziedziczne, po prostu zrealizować, tak? I to jest właśnie to zagrożenie. No i nawet zostali wyznaczone specjalne osoby w Stanach Zjednoczonych do prowadzenia tego. No w tym roku też pan Mike Pompeo właśnie zobligował jakby polski rząd do tego, obligował, żeby przyspieszyć jakby te prace nad tym ustawodawstwem, pozorami właściwie ustawodawstwa, bo wiemy, że to jest kompletnie bezpodstawne. Nie ma w Polsce takiego prawa ani w całej Europie, ale ale chcą stworzyć jakby pozory takie, które miałyby to umożliwić. I to jest właśnie to zagrożenie. I no i ten marsz, który się odbył właśnie w sobotę, jest właśnie przeciwko temu, aby po prostu rząd przyjął taką ustawę, nawet jest projekt pana Stanisława Michalkiewicza, takiej ustawy zabezpieczającej przed powstaniem takiego ustawodawstwa, które miałoby umożliwić wypłatę tych bezpodstawnych roszczeń, tak? No i właśnie zobaczymy teraz, czy PiS przyjmie właśnie te dwa projekty ustawy, bo też Kukiz 15 taką opracował, bardzo podobną, bardziej rozbudowaną, ale jest taka. No i prawdopodobnie niedługo będzie przedstawiona w Sejmie do procedowania. Zobaczymy, co zrobi PiS. To będzie doskonały sprawdzian na to. No
w Sejmie są w tej chwili dwa projekty ustaw, z tego co nawet wiem. Autorstwa Kukiz 15 i autorstwa Konfederacji. A poza tym, tak jak pan mówi, na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 15-17 maja ta sprawa ma być omawiana. Mają być omawiane także propozycje, które zapowiadał premier Morawiecki. Dobrze, jedno zdanie.
Tylko zajmę, że te roszczenia opiewają na sumę ponad biliona złotych, tak? Bilion i kilkaset miliardów chyba złotych, także to jest ogromna suma, tak? Także warto o tym też pamiętać. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Prezes Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu Szczecin powiedział, że w ogóle nie bierze Polska pod uwagę ustawy 447. Przyjęty w Stanach Zjednoczonych akt prawny, potocznie zwany ustawą 447, dotyczy zwrotu mienia właśnie ofiarom Holokaustu. Jak tłumaczy prezes Prawa i Sprawiedliwości, w odróżnieniu od wcześniejszych żądań wobec szwajcarskich banków, gdzie faktycznie były pieniądze zabrane Żydom w czasie II wojny światowej, Polska takich zobowiązań nie posiada.
No nie myśmy ich wymordowali, nie myśmy doprowadzili do gigantycznych zniszczeń, bo proszę pamiętać, że to są żądania o to, żebyśmy oddawali za to, co zostało przez Niemców całkowicie zniszczone. Myśmy to odbudowali, a teraz mamy jeszcze za to zapłacić. To jest po prostu niebywała wręcz bezczelność. Bywają różne naciski ze strony amerykańskiej, ze bardzo różnych innych stron, no ale akurat nie w tej sprawie. Amerykanie sobie doskonale zdają sprawę, jak jest naprawdę i jak, że tak powiem, mizerne są podstawy do tego rodzaju żądań.
A co państwo sądzą o ustawie 447? Dzień dobry.
Dobry,
i o tym, co może dla niej wynikać, z niej wynikać dla Polski.
Nic. Ona obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych i niech oni tam sobie rządzą. Mają mury i inne rzeczy do zrobienia.
To skąd te protesty? Zatroskanych, szczerze.
Na temat protestów się nie będę wypowiadał, bo bardzo irytują mnie hasła, które były na tym marszu. Bardzo irytują. Żydzi do gazu i temu podobne. To
były takie hasła?
Takie hasła. Ale to już pomijam to, bo to nie ma o kim rozmawiać. Człowiek, który komuś życzy śmierci, to nie jest dla mnie partnerem do rozmowy. A jeżeli o to chodzi, to my mieliśmy nauczkę już, jeżeli chodzi o mienie, które zostało pozostawione w Polsce kiedyś tam, bo ani myśmy wojny wywołali, wizytę kulturalną nam złożyli Niemcy, wyprowadzili się z ruskim batem na plecach dopiero wtedy. Także mieliśmy już nauczkę za te mienie pozostawione przez niby Niemców polskich i co później wychodziło? Myśmy musieli płacić za to. Więc jeżeli jest bałagan w ustawodawstwie, bo to już dawno powinno być załatwione, że nikt nie powinien mieć żadnych roszczeń, no to niech nikt teraz nie ma pretensji, że ci, którzy uważają, że im się coś tam należy, próbują to, bo są pozostawiane furtki. I tu jest problem. A nie problem jest jakaś tam ustawa amerykańska. Nie jest problemem, bo ona absolutnie u nas nie będzie obowiązywać. Więc w ogóle nie powinniśmy na ten temat gadać, rozmawiać, przepraszam, bo to mija się z celem. Dziękuję. To chyba o czym innym powinniśmy.
Dziękuję
rozmawiać.
Panu w takim razie bardzo. Skoro pan już nie chce rozmawiać, to podziękujemy. Może ktoś jednak zechce. Bałagan prawny w tych kwestiach wytyka wielu także ekspertów, ale prawdą jest też, że na przykład mienie komunalne i religijne zostało już dawno organizacjom żydowskim zwrócone. Już w połowie lat 90. Nawoływały one Polskę do uchwalenia przepisów reprywatyzacyjnych. Niemczech. Początkowo domagały się przede wszystkim zwrotu majątków gmin żydowskich. W 1997 roku Sejm uchwalił taką ustawę o zwrocie mienia komunalnego, dzięki której polskie społeczności żydowskie odzyskały wiele obiektów publicznych. Zwrot nastąpił w bardzo szerokim zakresie, a formalności zostały też maksymalnie wówczas zredukowane. Teraz za oceanem mamy ustawę 447. Wkrótce spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Nieoficjalnie mówi się o dacie 12 czerwca. No i pytanie, jak powinien brzmieć głos Polski, jeżeli taka kwestia się pojawi. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Leon, pozdrawiam.
Witamy, panie Leonie.
Witam serdecznie. Poruszył pan kilka kwestii bardzo ciekawych, zresztą nie wiem, czy zdążę się odnieść, jak dobrze. Ale tak po pierwsze mówił pan coś o Zachodzie, nie w Zajawce. Jestem ciekaw, czy tam coś pisze też o południu, a zwłaszcza o małym azjatyckim kraju, bo to, że Zachodowi ktoś nie odda, no to rozumiem, ale nic nie ma o kierunku południe i małym azjatyckim kraju. A to jest o tyle ważne, że jest to kraj znany bardzo umiejętnego liczenia pieniędzy i jak pan już przed chwilą wspomniał, jakoś tak się złożyło, że Polska uchwaliła ustawę o zwrocie mienia żydowskiego powojennego, a jakoś nie ma ustawy, żeby zwracała Polakom mienie zagrabione. Polacy tego nie zrobili. No da się to zauważyć, pewne zbieżności, pewną synergię i to jest o tyle smutne. No tutaj też trzeba byłoby się odnieść, że w tej samej kwestii musimy wziąć pod uwagę to, że jak zwykle dzwonią słuchacze, no kłamcy, nie, tu, których udowadnia się co chwilę niemalże w każdym z tym kłamstwo. Co prawda Telewizja Polska mocno realizowała przebieg marszu 447, tak mocno relacjonowała, że teraz właśnie dzwonią kłamcy i po prostu kłamcy.
No właśnie, chodzi panu o to hasło, które no, rzekomo, hasła, które rzekomo padały, bo ja przyznam...
24 na necie i ja ponad 3 godziny, prawie 4 godziny mam nagrane to i ja mógłbym przytoczyć różne hasła, jakie tam były. Mnie się podobało na przykład Moszbacher Gochoł. No to mnie się bardzo podobało. Zresztą były inne i oprócz drugiej jeszcze ekscelencji również.
Ale to antysemickie, o którym mówił słuchacz,
absolutnie,
tego pan nie widział.
Absolutnie. Absolutnie nie widziałem i nie słyszałem. A mam to nagrane. 4 godziny nagrywałem z netu w Realu 24. Więc jestem od początku. Nawet w dwóch telewizjach internetowych narodowych to śledziłem. Na dwóch smartfonach to śledziłem i relacje miałem z dwóch jakby kamer, więc
no to tym bardziej dziękujemy, że pan to sprostował. Dziękujemy bardzo za telefon. Jest oczywiste, że wszystkich kwestii nie da się w ciągu 2 minut poruszyć, ale te, które uznał pan za najważniejsze, mam nadzieję, że się panu poruszyć udało. Czekamy także na komentarze w internecie, a teraz już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernardyna.
Witamy pani.
Słucham na słuchawkach, więc nie wszystko słyszę, co mówią słuchacze, ale powiem, że życie ludzkie jest bezcenne, tak, panie redaktorze? Policzmy. Majątek to majątek, to sprawa taka nabyta, ale życie nie. Więc kto nam zapłaci za rodzinę Ulmów i innych, kto, jak to się mówi, odpłaci pani Sendlerowej za mnóstwo uratowanych Żydów i innych Polaków, którzy po prostu przepłacali swoim życiem, żeby pomóc Żydom. Więc w tym wypadku ja nie wiem, jak Izrael podchodzi do tej ustawy, czy co tam jeszcze jest. Ja powiem po prostu, też byśmy mieli roszczenia, żeby nam zapłacono za naszych Polaków, którzy pomagali Żydom. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo i od razu przenosimy się na kolejną linię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam przedmówcę, panią Bernardynę, patriotkę. Nie ma żadnych obaw, nie ma akceptacji społecznej, a spłacając Żydom 1 bln zł plus minus, to znaczy, że na 3 lata pozbawiamy się naszego PKB. Czym to będzie skutkowało? Zamrożeniem nas Polaków i istnienia państwa polskiego. Dlatego tych, co do tego dążą w Polsce, powinniśmy przekonywać, że ich poziom rozumowania państwa i 40-milionowego narodu jest niezrozumiały i wrogi. To są podstawy. Sprawa reparacji żydowskich została zakończona w 1960 roku za czasów Władysława Gomułki. Zapłaciliśmy krótko.
40 milionów dolarów ówczesnych pieniędzy.
Tak, ale powinniśmy wspomnieć, że w tym czasie państwa izraelskiego nie było. Więc właściwie komu płaciliśmy? Była próba, nie Polaków, pana Komorowskiego, chciał sprzedać lasy i z tego zapłacić, ale to jest taki triumvirat. Pan Kwaśniewski, pan Tuski i pan Komorowski. Jeden reprezentuje Rosję, jeden Izrael, a jeden Niemców. I oni próbują to zrobić, a my Polacy na to nie wyrażamy zgody.
Profesor, który robił wstęp do dzisiejszej audycji, profesor Jarosław Macała, mówił, że ta sprawa jest wykorzystywana w kampanii wyborczej, jest grzana politycznie. Przez kogo najbardziej, pana zdaniem?
No, ja uważam, że jest grzana politycznie przez przeciwników obecnie rządzącej partii i jest to nieskuteczne, jest to tylko zrozumiałe dla tych, którzy nie potrafią nic zrozumieć. Ale ja, żeby to powiedzieć, nic zrozumieć, to wytłumaczę w ten sposób. Na podstawie fikcji i cwaniactwa nie możemy sobie pozwolić na milczenie. Wspomnę tylko pana Jana Grossa, który kłamie z Jedwabnym. Ja byłem tam dwa razy robiąc reportaże. Przekonałem się, że jego książka to jest fikcja i kłamstwo. W związku z powyższym, jeżeli większość Polaków nie będzie zorientowana, że ci ludzie, czyli nacja żydowska, postępuje w ten sposób, to jest tak, jak jest. I teraz ja wrócę na jedno zdanie do opery Nabucco Verdiego, który w roku 1848, stworząc swoją wspaniałą operę, pisze, przepraszam, w librecie na końcu: Boże pobłogosław Żydom tułaczą. To tylko tak w skrócie. Czyli to jest naród, który się wałęsał po świecie, przyszedł do Polski, znalazł warunki, niech sobie tu żyje, jest demokracja, ale niech nam nie przeszkadza w funkcjonowaniu państwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł pisze na Facebooku: są powody do obaw. Prędzej czy później dowolny rząd posłusznie klęknie na te roszczenia, a pan Karol z kolei pisze: niech najpierw USA zrobi ustawę o zwrocie majątku dla rdzennych Amerykanów, dopiero później niech wtrącają się do innych państw, a Żydzi i organizacje żydowskie jakim prawem roszczą sobie prawo do mienia bezspadkowego, zwłaszcza od narodu, który najbardziej ratował Żydów, a wiemy, jak oni się odwdzięczali w czasie wojny i po jej zakończeniu. Na Facebooku takie komentarze, więcej z pewnością jeszcze się pojawi. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi, bądź słuchaczce.
Dzień dobry panie redaktorze,
dzień dobry
państwu. A więc szanse uzyskania jakichkolwiek reparacji są absolutnie zerowe. Co słyszeliśmy przed chwilą, chyba z ust pana profesora, nie usłyszałem nazwiska, czyli właściwie eksperta na pewno.
Jarosław Macała.
Tak. Nie usłyszałem przedtem, a powinienem po głosie poznać. Ale więc po co właściwie ten temat, panie redaktorze, dzisiaj? Czy po to, żeby...
To znaczy, nie rozmawiamy o reparacjach. Ja zapytałem tylko, czy te sprawy ustawy 447 amerykańskiej i tego, że Polska przygotuje raport dotyczący reparacji, czy to należy łączyć ze sobą? Ale dziś tematem jest ustawa 447, a nie reparacje.
Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest temat tylko po to, żeby przykryć tak fantastyczny temat sprzed dwóch dni. Tylko nie mów nic nikomu, braci Sekielskich. To jest temat, który spowodował w ciągu dwóch dni 3 miliony bez mała wyświetleń.
Skąd w ogóle pomysł, że można jednym tematem kontrowersyjnym przykryć inny kontrowersyjny temat? Drogi słuchaczu, czy pracował pan kiedyś w radiu?
Wszystko ma swoją wagę, panie redaktorze. No, to... I myślę, że to również. To też ma swoją wagę, ale już dalej będę kontynuował.
Bardzo proszę.
Ani my od Niemiec, ani Żydzi od nas nie powinni mieć żadnych szans na odzyskanie czegokolwiek 75 lat po wojnie. Właściwie to słuszny byłby chyba jedynie reparacje od Rosji, o których się nie mówi kompletnie nic. Ale w ogóle my o Putinie, o Rosji prawie zapomnieliśmy. Istnieje tylko Merkel, istnieją Niemcy, istnieje Francja.
Bo tam to już pewnie wiadomo, że nie ma najmniejszych szans. Jeżeli od Niemiec są zerowe, to tam są praktycznie ujemne.
Oczywiście.
Tak?
I właśnie chciałem powiedzieć, że tu nie mamy również żadnych szans. Ale panie redaktorze, jeszcze jedna, to już takie poskryptum. Ktoś przed chwilą właśnie tu powiedział pan o panu Komorowskim, Tusku, że to nie Polacy. Panie redaktorze, czy naprawdę nie powinien pan zareagować? Serdecznie
jakoś mi to, umknęło. Dziękuję za...
Dziękuję za... Bym był wdzięczny, gdyby przy następnym razem. Do widzenia, kłaniam się.
Kłaniam się również. No właśnie, bo Połączył słuchacz różne kwestie. Być może ktoś z Państwa się nie zgadza z tym, że szanse na uzyskanie reparacji od Niemiec, co nie jest tematem dzisiejszej audycji, są zerowe. Chociaż już drugi głos właśnie w takim brzmieniu się pojawia, ale dziś rozmawiamy o konsekwencjach, ewentualnych konsekwencjach ustawy amerykańskiej 447 dla Polski. Czy nasz kraj ma powody, żeby się tego prawa obawiać? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry panu.
Panie redaktorze, ja panu Krzysztofowi i innym, którzy mówią, że nie ma szans, aby to powiem. Kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Kto nie gra, ten nie wygrywa. Proszę, i przypomnę im, Niemcy niedawno spłacili Francji kolejną ratę za pierwszą wojnę światową. Francja, Niemcy, Anglia, jednemu z krajów afrykańskich także spłacili za, proszę pana, szkody wywołane jeszcze w XIX wieku. Więc jak oni mogą mówić, że nie ma szans? Ja mówię, jak ktoś nie próbuje, nie zyskuje. I to jest kłamstwo, jak ten jeden z radiosłuchaczy mówił, Żydzi do gazu, w tym marszu był napis. Nie było, tak potwierdzam zdanie tego radiosłuchacza, który mówił, nie było takiego. Amerykanie najpierw niech, proszę pana, zwrócą majątki, nieruchomości i ziemię, tereny zagarnięte nielegalnie rdzennym mieszkańcom Amerykanom,
No taki głos się pojawił Indianom, przed chwilką.
Indianom. Uh-huh. Najpierw niech od siebie zaczną, pokażą jak to się robi. I proszę pana, jacy są Żydzi, to ja panu wszystkim pokażę na przykładzie. Jeżeli jest małżeństwo i jest mąż czy żona Żyd, a druga strona mąż czy żona jest Polakiem, i jeżeli, proszę pana, mąż czy żona Żyd umrze, a także żona czy mąż Polak umrze, to nie może, proszę pana, małżonek być pochowany obok swojego męża czy żony Żyda na cmentarzu żydowskim. Polak nie może być pochowany, mimo że jest małżonkiem, nie może być pochowany razem przy mężu, przy żonie.
No ale to nie kwestia złej woli, to kwestia religii, jak sądzę.
Żaden rabin żydowski nie zgodzi się. Dam to na własnym przykładzie. I proszę pana, nie zgodzą się, nie może być. Małżonka czy mąż czy żona Polak nie może być pochowany obok męża żony Żyda na cmentarzu żydowskim.
Dziękuję panu. Ofiary Holokaustu powinny mieć możliwość odzyskania swojej własności sprzed II wojny światowej. Tak mówił w Warszawie 8 maja wysłannik amerykańskiego Departamentu Stanu do spraw antysemityzmu Elan Carr. Dyplomata był w Polsce i rozmawiał z przedstawicielami polskiego rządu, działaczami społecznymi i środowiskami żydowskimi. W rozmowie z polskimi dziennikarzami Elan Carr odniósł się do budzącej kontrowersje w Polsce ustawy 447 dotyczącej majątku Żydów sprzed II wojny światowej, a o szczegółach reporter Polskiego Radia Wojciech Cegielski.
Ustawa 447, której autorem jest amerykański kongres, zobowiązuje rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, w tym w Polsce. Amerykańscy dyplomaci podkreślają, że raport ma być jedynie opisem sytuacji. Równocześnie jednak Elan Carr mówi, że ofiary Holokaustu powinny mieć prawo do zwrotu majątków lub do odszkodowań. Dyplomata przypomniał, że w 2009 roku 47 krajów, w tym Polska, podpisało tzw. deklarację terezińską w sprawie zadośćuczynienia ofiarom Holokaustu. It's not what we want. Tu nie chodzi o to, czego my chcemy. Polska podpisała deklarację terezińską, która mówi, że ludzie, których własność ukradli naziści, powinni mieć możliwość odzyskania swojej własności. Co ważne, tu nie chodzi o żadne reparacje czy obwinianie któregokolwiek z 46 krajów o zbrodnie nazistów. To kwestia ofiar, które cierpiały i powinny mieć drogę dochodzenia swoich praw czy rekompensaty. Myślę, że wszyscy uczciwi ludzie uważają to za rozsądne. Amerykański dyplomata dodaje, że Stany Zjednoczone doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielkich okrucieństw doświadczyła Polska w czasie II wojny światowej i że odpowiedzialni za to byli naziści, a nie Polacy. Elan Carr podkreśla, że władze w Waszyngtonie nie chcą dyktować innym krajom, w tym Polsce, co robić w kwestii restytucji mienia żydowskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Ludzie, których własność ukradli naziści, powinni mieć prawo do rekompensaty. Przypomnę te słowa, jakoś tak szczególnie ta część wypowiedzi Elana Kara mi utkwiła. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 15-17 maja zostaną przedstawione szczegóły i działania dotyczące zmian w prawie, które mają uchronić Polskę przed wypłatą jakichkolwiek odszkodowań wojennych. Tak z kolei powiedział dziś szef KPRM Michał Dworczyk. W ubiegłym tygodniu posłowie Kukiz 15 oraz Konfederacji złożyli także do laski marszałkowskiej własne projekty ustaw w tej sprawie. Czy Polska ma powody, by obawiać się ustawy 447? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy, panie Stanisławie.
Pierwsza podstawowa rzecz, tego chyba nigdzie nie ma. Jak można ustalać jakąś tam ustawę, tą 447, konkretnie w Ameryce, dotyczącą Polski?
Ona nie dotyczy Polski. Tak twierdzą zgodnie.
Niezależnym państwem i Polska decyduje, a nie... Dodatko, ten majątek nie jest przecież Żydów amerykańskich, ci, którzy zginęli bez potomków. Przecież to jest majątek, że Żydzi różni bankierzy, na wioskach karczmarzy chłopów rozpijali, ściągali forsy i tak dalej, i tak dalej. I to majątek powstał na Polakach. To jest polski majątek, którzy potrafili żyć zgrabnie, wyciągnąć od Polaków. I ja uważam, tutaj nie ma mowy jakiejś. A poza tym, w świecie jest tak, w Polsce też, że jeśli ktoś bezpotomnie, bez spadkobierców ubiera, to przegnie skarb państwa. Wszystkich przychodzi, tylko Żydów nie może. Tylko Żydów się bierze jakiś tam, którzy nie mają najmniejszego prawa do tego, najmniejszych podstaw. Ale chcą z Polski ściągnąć haracz, po prostu, żeby Polskę zubożyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu. www.zachod.pl, a także fanpage Radia Zachód na Facebooku. Tam czekamy na państwa komentarze. Tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzwonię z Zielonej Góry, mam na imię Tomek. Chciałbym się odnieść na początku tak szybko do wypowiedzi pana profesora, jakby nie był autorytet, tak? To jakiś taki był wypowiedź. Dziwne, że pan słuchacz, który się odniósł do tego, nie wiem, pan Marian bodajże, bez tytułu profesorskiego, doskonale zdaje sobie sprawę, że w negocjacjach, a jeszcze przecież nie było oficjalnej, jakby to powiedzieć, pisma z rządu, z MSZ-u, w stronę Niemiec o reparacjach. Pan profesor mówi, że zerowe szanse. Dla mnie to jest po prostu...
No, pan profesor jest pewne grono specjalistów do spraw w prawie międzynarodowym, którzy
ale
tak
na
mówią.
Na jakiej podstawie? Przecież negocjacje się jeszcze nie zaczęły, a wiadomo, że to jest w ciszy będzie się odbywać. To tyle. A do tematu. Wie pan, tu trzeba powiedzieć o kasusie Szwajcarii, bo na pewno ustawa 447 nie będzie się odnosić do Szwajcarii, bo lobby finansowe żydowskie w USA jest bardzo silne i oni już sobie poradzili z tymi, jakby to powiedzieć, ukrytymi, niedziedzicznymi pieniędzmi w bankach szwajcarskich. Kilkanaście lat temu, przez kilka lat właśnie lobby walczyło o to i Szwajcaria poddała się. Wypłacili bodajże $1 miliard. I potem po otworzeniu tych skrytek, bo to wszystko było pozamykane, prawda, tajemnice, okazało się, że tam było $46 milionów. No tak. I teraz wie pan, no nie wiem, państwo Izrael potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, bo wiadomo, konflikty, militaria i tak dalej, finansowo USA wspomaga Izrael co roku transzami pieniężnymi, ale być może to nie wystarcza. W tym momencie kongres został zmuszony, jakby to powiedzieć, do podjęcia pewnych kroków i zobaczymy, jak to się skończy.
Dziękuję panu bardzo. Pan Adam na naszej stronie komentuje, a może tak ustawa 447 łamane przez jeden. Reparacje od wrześniowych najeźdźców na Polskę. Proszę porównać terytorium Izraela i Palestyny w latach 70. 70 lat wstecz. To drugi komentarz tego słuchacza. A co na to kolejny? Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, już nie zamierzałem dzisiaj nawet dzwonić, ale chwyciłem jednak za słuchawkę, ponieważ jestem przerażony, że w przytoczonym przez pana dokumencie po wielokroć pada słowo Polska, Polacy, prawda, ale ani razu Niemcy. Tylko mowa jest tam o jakichś wyimaginowanych nazistach, prawda? No może się okazać, że...
O jakim dokumencie pan mówi? O jakim dokumencie pan mówi?
No, pan redaktor coś czytał na antenie. Tam ani razu nie padło słowo Niemcy, tylko naziści. Kilka minut temu. Proszę to sprawdzić, zweryfikować. Ja dokładnie to odsłuchałem, od słowa do słowa. Ani razu nie padło słowo Niemcy, tylko naziści. No ja o sobie wielokrotnie mówię, że jestem wnukiem robotników przymusowych III Rzeszy i moja świętej pamięci babcia do końca swych dni mówiła o Niemcach, nawet nie używała słowa hitlerowcy, które było modne w PRL-u. Ale teraz wróćmy jeszcze do tematu. Ja uważam, że ta ustawa stwarza też ogromne niebezpieczeństwo, zważywszy na to, jak przekupni są polscy urzędnicy. Ja przypomnę, że w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej kamienice zwracano osobom, które miały około 140 lat, prawda? Więc to rodzi podejrzenia, że również z taką nieuczciwością możemy się zetknąć, gdy po jakieś mienie bezspadkowe tutaj zgłoszą się obywatele Stanów Zjednoczonych. No, panie redaktorze, ja wszystkim radiosłuchaczom polecam wstrząsającą lekturę książki profesora Normana Finkelsteina, Amerykanina żydowskiego pochodzenia, przedsiębiorstwo Holokaust. To jest właśnie potomek właśnie cudem, to jest właśnie Żyd, jako, to jest potomek właśnie Żydów, którzy właśnie, spora część rodziny zginęła właśnie w Holokauście. I kiedy on wystąpił o odszkodowanie, dostał jedynie cząstkę tego, co mu się należało. Gros tych funduszy zgarnęły bezlitosne organizacje żydowskie. I ostatnie spostrzeżenie, bo słyszę gong, państwo Izrael powstało w 1949 roku, a więc 4 lata po zakończeniu II wojny światowej i nie ma jakichkolwiek praw do roszczeń żydowskich w Europie.
Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że podczas spotkania naszego prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem mogą pojawić się tematy związane z ustawą 447 oraz wizami dla Polaków. Krzysztof Szczerski potwierdził, że prezydent Duda wraz z małżonką otrzymał zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu. I jak mówi szef gabinetu prezydenta, kwestia amerykańskiej ustawy jest cały czas omawiana, a prezydent Andrzej Duda zapewne przekaże też Donaldowi Trumpowi stanowisko Polski w tej sprawie.
Sprawę tutaj też Polsce wyjaśniał przedstawiciel Departamentu Stanu. Harmonogram prac, jak wiadomo, także Departament Stanu obejmuje horyzont dłuższy, to jest dopiero listopad. Jeśli będą takie pytania, my będziemy spokojnie wyjaśniać stanowisko polskie, że ta kwestia jest w polskim rozumieniu zamknięta i będziemy czekać także na ten raport Departamentu Stanu, który swoje stanowisko wyrazi, ale to dokument wewnętrzny amerykański, ustawa 447, ona nie niesie bezpośrednio żadnych skutków prawnych ani w prawie polskim, ani tym bardziej w relacjach polsko-amerykańskich.
A co państwo sądzą na ten temat? Czy ustawa 447 jest w waszej ocenie, w państwa ocenie jakimś zagrożeniem dla naszego kraju? Czy może rodzić konsekwencje ekonomiczne lub polityczne, z którymi Polska może sobie po prostu nie poradzić? Dzień dobry.
Dzień dobry. Myślę, że ta ustawa nie powinna dotyczyć Polski, ale przy rozmowach z USA i z Izraelem o modernizacji polskiej armii, o nowoczesnym uzbrojeniu, mogą być te argumenty wykorzystywane, ale ja uważam, że nie powinny być. Chciałem jeszcze odpowiedzieć panu Krzysztofowi o też sprawy, który mówił, że Polska nie powinno być żadnych odszkodowań. Nie powinno być? Przecież my zostaliśmy napadnięci przez Niemcy. Ponad 6 milionów Polaków zginęło, w tym kilka milionów Żydów polskiego pochodzenia. Przecież stracili ludzie majątki. Polska straciła 2/3 terytorium. Uważam zresztą, że Niemcy powinni płacić odszkodowania dla Polski tak samo jak Rosjanie. Oni przyjęli 2/3 terytorium i kilka milionów ludzi, którzy tam mieszkali, Polaków, którzy zostali sowieckimi ludźmi. Ale teraz do tematu. Ta ustawa nie dotyczy na pewno Polski 447. Dlatego, że tak jak już mówiłem, Żydzi ci byli Polakami polskiego pochodzenia i prawo mówi, tak jak w każdej Europie, że jeżeli obywatel bezpotomnie umarł, czy zostawił majątek, czy konto w banku i tak dalej, i się nie zgłasza ani z rodziny i upoważniony, przechodzi wszystko na skarb państwa. I tak się dzieje. Na skarb państwa. Przeszły także długi tych ludzi, którzy budowali przed wojną kamienice niepospłacane i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało zrównane z dalej. A chciałem też powiedzieć, że Polska spłaciła w latach 50. obowiązania dla Amerykanów, dla Żydów, i wszystko przeszło w jurysdykcję rządu amerykańskiego. Wszelkie z tego tytułu, wszelkie sprawy odszkodowawcze, wyproszczenia są w gestii rządu Stanów Zjednoczonych. Jeszcze takie mam jeszcze...
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Dwa zdania. Ja tylko chciałem przypomnieć, że rząd PSL chciał sprywatyzować lasy państwowe, które są własnością Polski, i spłacić im niby domniemane roszczenia żydowskie. 3 głosy zablokowały tę ustawę.
No, była taka próba zmiany konstytucji, już kiedyś mówiliśmy o niej w otwartym mikrofonie.
Nocna, o drugiej nocy.
2014 rok, 18 grudnia, przed świętami Bożego Narodzenia. Coś takiego rzeczywiście miało miejsce. Dziękuję panu bardzo i mamy czas na ostatni dziś telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ryszard się kłania.
Witamy, panie Ryszardzie.
Poprzednik się powołuje na historię, ale w ogóle historii nie zna. Raz, że Polacy nie płacili Amerykanom czy Żydom, tylko to była umowa między rządem polskim a rządem amerykańskim, a płacili Żydom amerykańskim amerykańskie fundusze powiernicze. Pieniądze szły na konta amerykańskich funduszy powierniczych. Jak oni się rozliczali, to już nie wiem. I to był początek, koniec lat 50., początek lat 60. Druga sprawa. Czy ta ustawa może zagrozić Polsce? Może, i to bardzo mocno może zagrozić Polsce.
Dlaczego pan tak sądzi?
Ja się boję tego rządu. 2 przykłady dam. Pierwszy przykład to jest... troszkę odbiegł od tematu, nawet nie odbiegł od tematu, ale chodzi o stabilność polskiego rządu, opinii polskiego rządu i stanowiska polskiego rządu. Rok temu mniej więcej była wprowadzana, czy nawet więcej jak rok temu, ustawa o eliminacji hodowli zwierząt futerkowych. 80% rynku światowego to jest rynek żydowski, handlu z futerkami. Po 2 tygodniach, po miesiącu Kaczyński szczęśliwie ogłasza, że nie będzie wygaszania hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, gdyż to jest ważna działość gospodarki narodowej, gałość gospodarki narodowej. Się pytam, czy polskiej gospodarki narodowej, bo my tu jesteśmy tylko ogromna, jest ogromna ferma zwierząt futerkowych i my jesteśmy tylko tymi wyłącznie pracownikami. Nic więcej nas nie powinno obchodzić w tej materii. A koszty tego to są ogromne. Począwszy, pyżany mogą być takim przykładem, i teraz Radachów też. Plagi much, biorące się właśnie z takiej historii. Drugi przykład poważnego stanowiska rządu polskiego, to ten już odbiega rzeczywiście od tego. Stanowisko w sprawie pedofilii. Kaczyński mówi, że pedofili będą karani wszędzie. Był wykaz pedofilii, nie było księży na tym wykazie. Żadnego chyba nie było, ile dobrze pamiętam. I tak bojąc się postawy polskiego rządu, boję się, że ta ustawa w Polsce będzie, może nie będzie obowiązywać w całości, ale będzie wywierała presję. Amerykanie potrafią wywierać presję na rząd polski i boję się, że właśnie uległość tego naszego rządu jest tak ogromna, że za 2-3 lata, jeżeli będą dalej rządzili, będziemy mieli problem z tym samym. A co do odszkodowań do Niemców, nie mamy żadnych praw odszkodować od Niemców, odszkodować od Niemców. W latach 50. żeśmy się zrzekli, faktycznie jest tylko na część NRD-owską.
No tak, jest też właśnie a propos przywoływania różnych aktów prawa międzynarodowego, to był także taki, kiedy Polska zrzekła się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wszystkie głosy w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Bardzo gorący temat, ale dziękuję państwu za... No bardzo spokojne w większości przypadków wyrażanie swoich opinii. Jutro otwarty mikrofon po godzinie 12 powraca, a ja już mówię do usłyszenia.